przed mikrofonem Georgina Gryboś, a to kolejna audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. A ze mną już mój Państwa dzisiejszy gość, Maciej Miłkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mamy z autorem dla Państwa małą niespodziankę. Będziemy rozmawiać o najnowszej książce Macieja pod tytułem Ostatnia szansa. I fragment tej powieści przeczyta autor.
A potem każdy dzień jest taki, jakby go nie było. Jakby się nie odbył, jakby się nigdy nie zaczął. Nic się nie dzieje naturalnie, samo z siebie. Musisz podjąć decyzję, że wstajesz, że się kładziesz, że się myjesz, że jesz. Nie jesteś głodny, ale jesz, bo tak decydujesz, bo widzisz na zegarku, że jest taka godzina, że trzeba jeść. Nie rozrówniasz dni, nie odrówniasz pór dnia, nie odrówniasz pór roku. Nie możesz sobie przypomnieć, co robiłeś 2 dni temu albo 2 godziny temu. No, co robiłeś? Nic nie robiłeś, to inna rzecz. Nie masz też żadnych planów na wieczór, żadnych planów na weekend. W ogóle twoja przyszłość w zasadzie nie istnieje. Przeszłość istnieje z całą mocą, ale do niej nie bardzo potrafisz zaglądać. Żyjesz więc wyłącznie w teraźniejszości, żyjesz automatycznie, jak robot, jak zombie. Twoja pamięć przestaje pracować, to znaczy nie odkłada się w niej nic nowego. Łapiesz się na tym, że nie masz żadnych wspomnień z 2 ostatnich lat. Jakby twoje życie się wtedy skończyło, jakbyś to ty umarł. Człowiek żyje jak ta urwana noga żaby z laboratorium, przez którą puszcza się prąd. Zgina się, prostuje, jeszcze przez długi czas. Takie to jest życie, symulacja istnienia. Myślę sobie, że te stare legendy ludzkości o duchach, zjawach i upiorach mają swoje całkiem materialne podłoże, tyle że nie jest nią żadna wizyta zza światów, ale zwyczajna obserwacja tych, którzy zostali. Tych wszystkich, którym umarł ktoś najbliższy. To oni się błąkają, oni się snują, nawiedzają, brzęczą po nocach łańcuchami. To nie zmarły dziedzic straszy na swoim zamku, ale jego żyjąca, owdowiała żona. To ja straszę. Bo to jest jakiś rodzaj śmierci solidarnej. To ja nawiedzam bezrozumnie i bezsensownie ten świat. To ja jestem zombie. A myśli się zawsze, myśli się non-stop, automatycznie. Tak jak się oddycha. Wdech, Justyna, wydech, Justyna. To jest myśl bez żadnej szerszej treści, tylko taki błysk, świadomość istnienia, konkretnie nieistnienia, wiadomo. Ale też i jakoś istnienia, jakby to moje automatyczne i nawykowe myślenie jakoś podtrzymywało jej obecność w świecie, przedłużało jej istnienie w ostatni możliwy sposób, bo tylko tyle po niej zostało. Bartek i to moje oddechowe myślenie. Tak jak i z oddychaniem, tak samo tu również można pomyśleć świadomie, oddychaj głęboko, można tak sobie postanowić, można to sobie narzucić, dołożyć świadomą pracę mięśni do tamtej pracy automatycznej. I tak samo czasem postanawiam sobie pomyśleć o Justynie, myśl głęboko. Pomyślę sobie o niej, myślę sobie. Przypomnę sobie coś, jakąś scenę na Symfonicznej, tu, na tej sofie, albo na Piotrkowskiej, na którymś balkonie, albo na dworcu Łódź Fabryczna, w kuchni na Piotrkowskiej. Kiedy pierwszy raz to, kiedy pierwszy raz tamto, kiedy mi powiedziała, kiedy ja jej powiedziałem. Ale w drugą stronę to nie działa, to znaczy nie można wstrzymać oddechu. Nie na długo. Zawsze się z tym przegra, zawsze powróci to miarowe automatyczne oddychanie. Wstrzymanie oddechu zawsze się w końcu przerwie. I tak samo zresztą przerwie się oddychanie świadome. W końcu człowiek przestaje oddychać głęboko, bo musi wrócić do oddychania. I tak samo jest z myśleniem. Z jednej strony nie da się go na długo wstrzymać, a z drugiej strony nieraz jest tak, że mi to świadome myślenie o Justynie przerywa powrót do tamtego myślenia podprogowego, tego niecałkiem uświadomionego. Ta myśl fabularna, narracyjna, portretowa znika pod tamtą półmyślą, automatyczną, niedostrzegalną, przewlekłą. Czasem zresztą nie potrafię w ogóle tego świadomego myślenia podjąć, chociaż czuję, że byłoby mi to teraz potrzebne, że dobrze by mi to zrobiło. Ale nie mogę się skupić, nie potrafię odrzucić tego myślenia automatycznego, które paraliżuje myślenie prawdziwe. Nie umiem pomyśleć planowo i liniowo o Justynie, bo cały czas wyświetla mi się w głowie tylko to jedno, Justyna, Justyna. Ale nie jej obraz, raczej powiedzmy napis. Chociaż nie widzę żadnych liter oczywiście, to może raczej dźwięk, słowo Justyna, takie poczucie, że Justyna, nie jej obraz. Z tym zresztą mam czasem problem, czasem nie potrafię sobie przypomnieć jej twarzy, nie potrafię tego w myślach przywołać. W czasach licealnych tak się sprawdzało, czy człowiek jest naprawdę zakochany, że jak nie może sobie jej twarzy wyobrazić, to znaczy, że naprawdę. A ja teraz sobie czasem mogę wyobrazić twarz Justyny, a czasem nie mogę, czyli może czasem jestem w niej zakochany, a czasem nie. Ale raczej jest tak, że czasem jestem w niej zakochany w sposób licealny, a czasem w nielicealny. Często o niej myślisz? Spytał kiedyś Kamil. Jakoś niedawno mnie o to spytał, czyli nie od razu, ale już sporo czasu po, już ze 2 lata po, nawet więcej. Czyli już powinno być dość często, ale chyba już raczej nie bardzo często. Tak jak ktoś cię pyta, czy lepiej się czujesz, odpowiada się, że lepiej. Nie, że dobrze, ale że lepiej. Bo co niby miałem wtedy odpowiedzieć Kamilowi, że jak przed chwilą stroiłem tę gitarę, to tak. Jak przecierałem tamtą klawiaturę, to też. Jak nabijałem na kasę struny i kostki dla tamtego chłopaka, to też. Że jak odpowiadałem tamtemu namolnemu facetowi, czym się różni gitara klasyczna od akustycznej, to przez cały czas, nie przerywając wywodu, bez żadnej szkody dla płynności wypowiedzi, przez cały czas, bez przerwy, tak. Trochę odpowiedziałem. Sporo. Bo Justyna jest dla mnie we wszystkim co jest, ale jeszcze bardziej w tym wszystkim czego nie ma, bo nieistnienie jest naczelną zasadą jej istnienia. Jest w pokoju gitarowym, jest we wszystkich obiadach, których nie mam siły gotować, w rozmowach, których już z nią nie przeprowadzę, w koszulach, których nie mam siły prasować i dlatego nieraz idę do pracy dwa dni z rzędu w tej samej, w gitarach, na których nie potrafię już grać. Jest w piosenkach, których nie mogę już zaśpiewać, w tych piosenkach, których nie mogę już słuchać, we wszystkich piosenkach Chrisa Cornella, we wszystkich piosenkach po prostu.
Bardzo ładnie, dziękuję. Czytałeś już na głos tę książkę?
Nie, nigdy. To znaczy sobie jakieś fragmenty, jak pisałem najwyżej, takie kawałki, żeby zobaczyć, czy w tej kolejności, czy tam trzeba jakieś zdania poprzestawiać, ale dłuższego to nie.
A to jest dobry plan w takim procesie twórczym, żeby sobie jednak przećwiczyć właśnie wstać, pochodzić po pokoju i poczytać głośno, usłyszeć to, co się napisało? Bo niektórzy mówią, że to dobry sposób na to, żeby poczuć to, co się stworzyło i inaczej trochę brzmiało pewnie w naszej głowie.
Wiesz co, ja sobie zawsze czytam na głos dialogi. No, żeby sprawdzić, czy one brzmią naturalnie, tak? Żeby sprawdzić, czy można na to, co się powiedziało, w ten sposób odpowiedzieć, czy to nie brzmi jakoś drętwo, no, czy tam ta pauza wypada tam, gdzie naturalnie by było. Więc dialogi zawsze. A taką dłuższą narrację, nie, to niekoniecznie.
A powiedz, to taki trochę, przeczytałeś coś, co jest tak naprawdę monologiem i on niekoniecznie musi brzmieć naturalnie, bo przeważnie monologujemy w głowie, prawda? To jest wszystko rwane i brzmi zupełnie inaczej, jak wtedy, kiedy otwieramy usta i zaczynamy to opowiadać, czy jednak niekoniecznie?
Na pewno tak. I wiesz co, takie prawdziwe monologi wewnętrzne, no to są urwane, poszatkowane, nie składają się z długich, całych, prawdziwych zdań, takich od wielkiej litery do kropki. Ale jeśli jest tak, że ktoś sobie tę historię opowiada od wielu lat. Jeżeli ten monolog wewnętrzny jest wielokrotnie ćwiczony, a tak jest oczywiście w wypadku Piotra, no to on zaczyna nabierać takich struktur literackich. No a poza tym to jest też tak, że Piotr tego nie mówi sam sobie, tylko on to opowiada. On to opowiada Alicji. Mm-hmm.
Podałeś już imiona dwójki twoich bohaterów, więc myślę, że troszkę państwa wprowadzimy w to, kto się pojawia w tej książce, a w zasadzie kto nam ofiarowuje historię, bo nie tylko autor. Ale mamy dwie osoby, które spotykają się w dojrzałym, dorosłym być może życiu. No i nie wiadomo trochę, co mają ze sobą zrobić, a przynajmniej co to ich spotkanie i próba stworzenia jakiejś relacji, do czego ich doprowadzi. Powiedz, czy to jest tak, że ty obserwowałeś, bo jesteśmy wszyscy w podobnym wieku, też w podobnym wieku do twoich bohaterów, bohaterki i bohatera. Zastanawiałam się, czy to jest po prostu taki moment, który się pojawił w twoim życiu, że nagle znajomi zaczęli opowiadać tę historię. Być może miałeś swoje obserwacje, być może pojawiło się coś, na co zacząłeś zwracać uwagę i stwierdziłeś, że to jest moment, w którym należy opowiedzieć historię nie szalonej nastoletniej miłości, nie miłości tuż po 20. Niemiłości, którą przeróżnie się opisuje i jest pełna fajerwerków, chociaż do niej wracamy momentami. Natomiast takiej miłości, która jest w zasadzie przed wielką próbą i nie wiadomo, czy można ją tak nazwać, no bo trochę nam uciekają wtedy te idylliczne wizje i myśli, które mamy formułowane wobec, czy oczekiwania w zasadzie wobec tego, jak powinno wyglądać zakochanie i miłość.
To pewnie nie jest przypadek, że ci moi bohaterowie są trochę po 40, tak jak ja i tak jak i większość ludzi, z którymi się na co dzień spotykam i z którymi rozmawiam. To nie jest przypadek. Oczywiście, że takie historie gdzieś tam docierają do mnie, gdzieś tam się o mnie ocierają. Jesteśmy w takim wieku, że ludzie przeżywają jeszcze wielkie uniesienia, wielkie porywy, ale no to z racji oczywistych nie są pierwsze porywy w ich wieku. I te poprzednie porywy, no one nie znikają, one nie są unieważnione, one gdzieś tam cały czas są. Ja z racji zawodowej dużo rozmawiam z nastolatkami, no starszymi nastolatkami i oni się zmagają no właśnie z takimi problemami, tak? Miłości jakieś, czasem jakieś śmierci, czasem jakieś rozczarowania. I czasem ktoś z nich mnie pyta, patrząc na mnie jako na dinozaura, jak na starca, jak to jest, jak się ma te 40 parę lat. I ja zawsze mówię, że jest tak samo. I to jest trochę prawda, a trochę nie jest prawda. Prawda jest taka, że rzeczywiście te porywy, te emocje, te wydarzenia, te czasami głupoty, no to są dokładnie takie same. Natomiast to, co się zmienia, to, że to nie są już pierwsze nasze głupoty, tylko że to są rzeczy, które nabudowują się na jakimś tam bagażu doświadczeń, które mamy wcześniejszy. No i chyba trochę o tym jest ta książka, że ten wcześniejszy bagaż nie znika, że on jest że to, co się wydarzyło, to tego się nie da zapomnieć, że chyba nawet nie należy starać się zapomnieć, ale że to bardzo wyraźnie wpływa na nasze nowe historie, na nasze obecne historie.
No właśnie, to jest w zasadzie rzecz, za którą cię chciałam złapać, ty już dopowiedziałeś, że poznajemy bohaterów w momencie, kiedy nie wiadomo jeszcze, czy są gotowi, ale już dzieje się coś takiego, co powoduje, że być może właśnie dają sobie szansę. Zaczynają się otwierać, momentami troszkę nieporadnie, troszkę nie mają na to pomysłu, ale się dzieje. No i teraz tak, spotyka się jednak dwójka ludzi, czyli jedno i drugie wnosi jakiś balast, no bo czasami nie są to łatwe doświadczenia i przeżycia. Trochę nie wie, czy się tym dzielić, jak się tym dzielić. Trochę jest to integralna część ich życia, zdają sobie z tego sprawę. Czy to jest tak, że ten ciężar trochę nas obezwładnia, trochę sprawia, że my nie do końca wiemy, jak wejść i być może kim chcemy być w tej nowej relacji? Bo można by było trochę poudawać. Można by było te doświadczenia zakopać, zostawić, sobie dać świeży start. No i być może zaoferować ten świeży start innej osobie, ale też być może innego siebie. Czy to jest ta trudność?
To na pewno, wiesz, tylko we świeży start. Jeśli się te nasze historie, te nasze balasty odłoży gdzieś na półkę, zapomni o nich, to można nawiązać jakąś taką historyjkę z drugą osobą, ale prawdziwej relacji to nie. Jeżeli z tego ma coś wyjść sensownego między Piotrem a Alicją, czy w ogóle między ludźmi w pewnym wieku i z pewnymi doświadczeniami, no to niestety, ale te bagaże trzeba też wnieść na górę, a nie zostawić w bagażniku. To jest tak, że Piotr i Alicja poznają się, no i jakoś za przeproszeniem zakochują w sobie. Znaczy na pewno Piotr w Alicji. Alicja w Piotrze, no tak pewnie, no pewnie sobie myśli, że on jest obiektywnie tak bardzo fajny, że właściwie wypadałoby się w nim zakochać. On się w niej raczej zakochuje tak po prostu, bo on jest takim 40-letnim nastolatkiem. No tylko wiesz, tylko co z tego, nie? To znaczy w pewnym momencie Piotr mówi na samym początku, że no to zmierza w stronę klasycznej sytuacji. Klasyczna sytuacja, ja chcę, ona chce, nic z tego nie będzie. No bo tak to jest i pewnie w naszym życiu pełno jest takich historii, że właściwie wszyscy są zainteresowani, ale to się i tak nie układa. W ich życiu jest tak, że no co z tego, że oni się poznali, co z tego, że oni są w sobie jakoś tam zakochani, czy na tym etapie, że to się rozpoczyna. No kiedy Piotr stracił całkiem niedawno Justynę i to w bardzo dramatycznych okolicznościach, a Alicja straciła w równie dramatycznych okolicznościach Adama. I mało tego, jeszcze oni nawzajem to wiedzą o sobie. To znaczy Piotr coś wie o historii Alicji. No wie niewiele, wie tyle, że umarł jej mąż. Tak? A Alicja tyle samo wie na temat Piotra, że tam ktoś mu umarł. I to są takie strzępki, takie fragmenty, kawałki, które paraliżują w dwie strony. To znaczy z jednej strony paraliżują ich przed otwarciem się na coś, ale też paraliżują ich w sensie, że blokują ich w podejściu do tego drugiego człowieka, o którym wiemy, że też ma jakąś taką okropną historię. Ale oczywiście paradoksalnie to, że oni oboje mają takie historie, sprawia, że są w jakimś sensie pełnoprawnymi graczami w tej grze, są jakoś na równi. Ten remis sprawia, że może łatwiej im się jest otworzyć.
A łatwiej jest im się otworzyć?
Myślę, że to jest jedyna możliwa konstelacja, to znaczy, że ani Alicja, ani Piotr nie byliby w stanie nawiązać związku czy relacji z kimś, kto nie ma żadnych ciężkich doświadczeń za sobą, komu się tak życie ułożyło, że w zasadzie, no wiesz, jak w reklamie płynu do płukania tkanin, że po prostu łąka i kwiaty i nic więcej. Myślę, że z kimś takim nikt z nich nie mógłby, nawet by nie spróbował. To jest w jakimś sensie coś, co ich do siebie przyciąga, w takim sensie, że wiedzą, że nie będą osamotnieni w opowiadaniu tej tragicznej historii.
A to nie jest taka trochę poduszka bezpieczeństwa? Nawet nie tyle osamotnienie, co coś, co być może sprawi, że to lądowanie nie będzie na twardej powierzchni, tylko jednak na czymś, co, wiesz, może nie zostać skomentowane, a być może przede wszystkim nieocenione.
No właśnie, to znaczy ja myślę, że oboje mogą liczyć na to, że ta druga strona, no nawet nie tyle może, że zrozumie tę historię czy tę sytuację, ale że w każdym razie się nią nie zniechęci, tak? To znaczy, że Piotr sobie nie pomyśli, okej, no z taką dziewczyną to ja dzięki nie chcę mieć nic wspólnego, jak ona tam dźwiga jakieś dziwne rzeczy. No nie pomyśli tak, bo sam też coś dźwiga. I może to trochę rozbraja ich ten podstawowy lęk przed tym, że te ich doświadczenia będą w sensie towarzyskim bardzo zniechęcające, bo dla wszystkich innych by były.
A powiedz mi, oni są zwykłymi ludźmi? Takimi, jakich wiele? Wielu?
I tak i nie. To znaczy, myślę, że wyróżniają się pod pewnymi względami. myślę zwłaszcza Alicja, tak? To znaczy to jest osoba, która jest, nie chcę mówić banałów, ale no chyba dobra po prostu, w sensie jest osobą tak otwartą, tak życzliwą, tak
to
nastawioną.
To strasznie zabrzmiało, przepraszam, że tak wchodzę w słowo, że wyróżniają się, jako wyróżnik powiedziałeś przede wszystkim Alicja, bo jest po prostu dobrą osobą.
To... Nie ma dużo takich ludzi. Na pewno brakuje takich ludzi w naszym otoczeniu jak Alicja. To jest osoba nieskoncentrowana na sobie, tylko też trochę zainteresowana innymi. To jest osoba, która zadaje sobie pytania o to, czy wszystko zrobiła ok w relacjach z innymi ludźmi. To jest osoba, która stara się bliskim, ale też i takim przypadkowym dalszym osobom, które spotyka na swojej drodze, nie zrobić krzywdy. A to jest rzadkie. Jeżeli Piotr się czymś wyróżnia, to wyróżnia się tym, że jest chłopakiem, no chłopakiem właśnie, 40 parę lat, a ja mówię chłopakiem. No chłopakiem jednak. Takim trochę bezproblemowym, to znaczy nie robiącym wielkiego halo ani z samego z siebie, ani ze swojego życia, ani z niczego, do bardzo dramatycznych rzeczy i do bardzo trudnych rzeczy, ale też i do bardzo pięknych rzeczy, podchodzącym z takim jednak grunge'owym luzem. To tak nie do końca na serio, że to nie trzeba takiego halo wokół tego robić. Myślę, że to też jest rzadkie. Myślę, że to jest człowiek, który mimo tych doświadczeń scenicznych, no bo on jest gitarzystą grunge'owym właśnie, nie robi ze swojego życia przedstawienia, tylko żyje tym swoim życiem naprawdę, a nie na pokaz. O, i może to go trochę wyróżnia.
No to trochę wbrew powiedziałabym temu, co widzimy naokoło, bo ja mam wrażenie, że teraz trzeba wykreować życie, żeby w ogóle móc żyć. I to nie jest tak, że ja uprawiam tutaj jakieś czarnowidztwo związane z social mediami czy z mediami, ale mam takie poczucie, że to podglądactwo, które zaczęło się już 12 lat temu, wchodzenie, taki wojeryzm, ale w innym wydaniu, wiesz, że chcemy jeszcze dalej, chcemy, żeby powiększały nam się okna. A później zaczęliśmy sami odsuwać te zasłony, sami otwierać okna, wpuszczać innych. Zastanawiam się, czy to nie zaburzyło takiego, bo powiedziałeś, wiesz, że żyję takim prawdziwym życiem. I zaczęłam się zastanawiać, jak to się faktycznie ma do tego 2026 roku, kiedy czasem się wręcz wymaga od ludzi kreacji.
Oni na pewno oboje, i Piotr i Alicja, są bardzo oldschoolowi. I myślę, że to im służy w tej historii. Myślę sobie zresztą, że to, co mówisz, to są bardzo poważne bolączki naszych czasów. To nie jest sprawa kosmetyczna, to nie jest jakaś moda, to nie jest coś, co zniknie, przeminie. To jest coś, co będzie miało i już ma pewnie ogromny wpływ na nasze życie i na nasze relacje. Myślę, że to, co mówisz, to kreowanie swojego życia, do tej pory myśleliśmy o tym w kontekście takim, że nie dowiadujemy się prawdy o innych ludziach. To znaczy, że oni coś przedstawiają i my tak naprawdę nie wiemy, jacy oni są naprawdę. Ale ja myślę, że dużo głębszym problemem, dużo poważniejszą konsekwencją jest to, że to zaburza nam kontakt z samym sobą i myślenie o samym sobie. To znaczy, że my w zasadzie nie żyjemy naszym życiem, tylko myślimy, jak ono będzie wyglądać, i przeżywam coś i myślę, ile to wygeneruje lajków. No w jakimś oczywiście uproszczeniu mówię, tak? Ale nie mam kontaktu z tym, co czuję naprawdę, tylko myślę, jak to wygląda. Myślę, że to jest poważniejsza i głębsza konsekwencja. Ale myślę też, że literatura piękna jest od tego, żeby nas trochę ściągać z powrotem do analogowego życia. I myślę sobie, że takie historie, jak historie Piotra i Alicji, no one się rozgrywają wyłącznie niemal w realu. Tam te ślady jakiegoś życia cyfrowego, no które, znaczy, to oni się jakoś tam komunikują ze sobą niekiedy, tak, te postaci, no to jasne, ale to są tylko dekoracje. Natomiast realne emocje, ta realna prawda, to rozgrywa się jednak w realu. Myślę, że w ludziach jest potrzeba i tęsknota za tym. Myślę, że nadciąga w nieunikniony sposób kontrrewolucja analogowa i myślę, że powieść, literatura piękna w ogóle, jest jednym z głównych narzędzi, które nam w przyspieszeniu tej kontrrewolucji mogą pomóc.
No dobrze, a co z tym czarnowidztwem związanym? To zatrzymajmy się chwilę na tej literaturze. No bo jednak mamy taką tendencję do tego, żeby iść teraz na łatwiznę. Wydaje mi się, że nie tyle problem jest z samym doświadczeniem analogowym, czy z dotykiem, czy z kontaktem, z obiektem, którym niewątpliwie też jest książka. Mam wrażenie, że większym problemem jest to, że my zapomnieliśmy, co to znaczy się skupić. I że jeśli coś wymaga od nas właśnie skupienia, wejścia głębiej, nie rozpraszania się, pozbycia się bodźców, do których się już tak bardzo przecież przyzwyczailiśmy przez ostatnie lata, no to zaczynamy trochę tracić kontrolę.
Nie wiem, czy się przyzwyczailiśmy. Ja na przykład nie mogę się przyzwyczaić. Dla mnie to ciągle nie jest naturalna sytuacja i czas, który spędzam w przestrzeni cyfrowej, wiesz, no tam scrollując coś na Facebooku, ciągle mi się zdaje czasem jakimś nienaturalnym, kiedy robię coś, co jest niewłaściwe i co mi nie służy. Mam cały czas taką myśl. Oczywiście pewnie zupełnie inna jest sytuacja człowieka, no tak jak ty czy ja, 40-paroletniego, który wychował się, dorósł, dojrzał w zupełnie innej rzeczywistości i teraz te narzędzia nowe nakłada na jakieś, oczywiście, na wcześniejsze doświadczenia, do których może wrócić, a zupełnie inna jest sytuacja kogoś, kto się w tym urodził i w tym wychował i jakby nie ma innego, nie zna innego świata, innego życia. Ale mi się wydaje, że ta potrzeba się w dzisiaj młodych ludziach bardzo wyraźnie odezwie i że będą szukać zupełnie innych przestrzeni dla siebie. Mówię nie teraz, kiedy mają 15-20 lat, ale gdzieś kiedyś, kiedy będą mieli 30 czy 40. Myślę, że literatura piękna, z natury swojej niespieszna, wymagająca skupienia, ale takiego łatwego, no przecież skupić się na powieści nie jest trudno, to samo się dzieje.
No to zależy jakiej, no
wiesz, ja
o
wiem,
tym.
Ale no wiesz, mówię o dobrych powieściach, tak. To jest tak, że to jednak tak wciąga, że to nie ma z tym problemu. To samo, to nic tak nie wciąga jak książka, tak. Film tak nie wciąga, muzyka tak nie wciąga. Teatr, mowy, no tam gaszą światło i cię nie wypuszczą, więc to jakby to jest, ale...
Właśnie nie, prawda,
nie wypuszczą. Nie
puszczą
cię, tak. Ale książka wciąga jednak niesamowicie, tak? I myślę, że to jest to narzędzie, które może nas, nie wiem czy ocalić, ale ocalać.
Wiesz co, nie będę, proszę państwa, też robić tajemnicy. My już mieliśmy przyjemność z Maćkiem rozmawiać o tej książce i pojawił się w naszej pierwszej rozmowie taki temat, który jest dla mnie bardzo ważny i jak sądzę też dla ciebie. Rozmawialiśmy wtedy o rozmowie, a w zasadzie o umiejętności rozmowy. Ty trochę nas w to wprowadziłeś, opisując Alicję, czyli to zainteresowanie drugą osobą. Ona w taki sposób też przyciąga uwagę, prawda? Czyli zaczyna kogoś słuchać. Przywołałeś tę scenę w naszej pierwszej rozmowie, ale słuchać całą osobą, z realnym, faktycznym, nieudawanym zainteresowaniem. I teraz, kiedy powiedziałeś, że Alicja z Piotrem są oldschoolowi, to zaczęłam się zastanawiać, czy ich największym oldschoolem nie jest to, że oni po prostu rozmawiają.
No na pewno tak.
Albo mają gotowość przynajmniej, żeby to, wiesz, chwycić i odbyć.
Chyba też lubią po prostu, tak? A to jest, z rozmawianiem jest tak jak ze wszystkim w życiu, wiesz, z gotowaniem. Jeśli umiesz, to lubisz, a jeśli lubisz, to umiesz. No tak to działa, tak? I z rozmawianiem jest tak samo. Jeżeli do tego cię naturalnie ciągnie, jeżeli masz do tego jakieś skłonności, no ty pracujesz w radiu, więc o czym my w ogóle mówimy. Jeżeli masz do tego jakiś naturalny pociąg, to po jakimś czasie stajesz się w dobra po prostu, tak? I to się gdzieś tam nakręca. Wydaje mi się, że zatraciliśmy taką umiejętność rozmawiania niezawodowego. To znaczy ostatni ludzie, z którymi można naprawdę porozmawiać, no to są właśnie psychoterapeuci, dziennikarze radiowi, no wiesz, ludzie, którzy robią to zawodowo, tak? A zatraciliśmy taką umiejętność, żeby się spotkać i pogadać. No może nie całkiem zatraciliśmy, ale myślę, że wielu z nas ją traci. To jest książka oczywiście o rozmowie, tak? To znaczy Piotr się zakochuje w Alicji, kiedy widzi ją, jak ona słucha drugiego człowieka obiektywnie nudnego, opowiadającego nie bardzo interesujące obiektywnie rzeczy. No ale ona ma w sobie tą gotowość, że nie musi być zabawiona w każdej sekundzie swojego życia. Ona ma gotowość na przeprowadzenie rozmowy dość nudnej. To znaczy ona nie musi być fajerwerków w tej rozmowie. I te historie, które oni sobie opowiadają, no tam oczywiście są jakieś fajerwerki, ale one momentami też są takie, że no to życie tak się po prostu jakoś tam powoli toczyło swoim tempem, coś tam się działo, coś tam się odbywało. I wydaje mi się, że to też jest bardzo ważna umiejętność. To znaczy, że nie musisz mieć wrażenia, że ty w tej rozmowie dostaniesz jakieś niesamowite rzeczy, niesamowite informacje. Bardzo ważne jest też to, oczywiście Alicja jest w tym mistrzem, Piotr się tego dopiero powoli uczy, ale też jakoś mu to idzie.
Nawet nieźle.
Nieźle, nie nastawienie, wiesz co, nie na nadawanie, tylko na odbiór. To znaczy na to, żeby te momenty, kiedy odbierasz, kiedy nie ty mówisz, tylko mówi ta druga strona, żeby one nie były dla ciebie przykre, żebyś nie czekał, aż one się skończą, tylko żebyś spróbować się w nich jakoś zanurzyć i też coś z nich dla siebie czerpać. Mnie się wydaje, że wiesz, filarem też tych takich umiejętności aktywnego słuchania, empatycznego słuchania, czego tam chcesz, no to jest też taka ciekawość zwykła ludzka, no takie wścibstwo trochę, takie trochę plotkarstwo, że to ciekawe jest, no.
Ale ja miałam właśnie to powiedzieć, że dla mnie oczywiście możemy, tak jak zacząłeś zresztą trochę z przekąsem, opowiadać o tym, jak wspaniale możemy, jakie epitety możemy tutaj przedstawić, jaka ta rozmowa miałaby być, żeby ona spełniała jakieś normy. A ja mam wrażenie, że naprawdę wystarczy powiedzieć, bądź przez chwilę ciekawy tej osoby, przed którą stoisz. No
prawda,
tyle,
nawet niekoniecznie
tyle.
Z jakichś takich naprawdę bardzo szlachetnych pobudek, nie? Że po prostu to jest ciekawe, co tam ci ktoś opowiada o sobie, czy o swoim życiu. Mm-hmm. A to, że ludzie gdzieś zatracają to zainteresowanie? No można tylko mieć nadzieję, że gdzieś tam będą jednak mimo wszystko odzyskiwać. To znaczy, równocześnie z tą zanikiem umiejętności słuchania rośnie w ludziach oczywiście ogromna potrzeba bycia wysłuchanym, tak? To się coraz bardziej rozmija, to znaczy to coraz bardziej widać, że tego nam brakuje i myślę, że musi dojść do jakiegoś przesilenia, kiedy stwierdzimy, że nasz styl życia, styl funkcjonowania prowadzi do tego, że nasze relacje nie zaspokajają naszych najbardziej podstawowych potrzeb. No i znowu, literatura piękna jest między innymi od tego, żeby nas nauczyć ciekawości, nauczyć zainteresowania drugim człowiekiem, nauczyć słuchania tego człowieka przez te 300 czy 400 stron. Mm-hmm.
Muszę ci powiedzieć, że wracając też trochę, czy nawiązując do tej pierwszej naszej rozmowy, ty mi zadałeś takie pytanie, co było po końcu. Czy zaczęłam sobie wyobrażać, no mamy otwarte zakończenie, to nie będzie żadnym spoilerem, będziemy mogli wyobrażać sobie lub nie, co ewentualnie mogłoby się wydarzyć w życiu tej dwójki, którą poznajemy. Natomiast, wiesz, miałam przez chwilę taki czas, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad pewną alternatywą. Ale nie alternatywą do zakończenia, tylko alternatywą w ogóle do początku tej historii. Ponieważ docierają do mnie różne opowieści związane z tym, w jaki sposób funkcjonujemy z czatem GPT. Jak go wykorzystujemy do tego, żeby być wysłuchanym. Uruchomiłeś mi to myślenie też tym, co powiedziałeś. Oczywiście tutaj możemy sięgać po film Her, który pewnie wielu z Państwa jest znany. I wiesz, o czym sobie pomyślałam? Czy jeśli znajdziemy substytut, nawet w dorosłym życiu, mamy tutaj bardzo trudne doświadczenia. Jedno i drugie takie za sobą ma. Porzucenie, pewną walkę, lęk, utratę najbliższej osoby, czasami dwukrotną. I tak sobie myślę, co by się stało, gdyby to czat był odbiorcą tych historii, które poznajemy ze strony Alicji i Piotra?
W wypadku relacji międzyludzkich żadne substytuty nie zadziałają. Nie ma w ogóle o czym mówić. To znaczy, to, czego potrzebujemy od drugiego człowieka, nie da się tego zastąpić żadną technologią. Moim zdaniem nigdy nie będzie się dało. Da się relacje z drugim człowiekiem rozebrać na jakieś takie elementy i próbować szukać substytutu dla jednego elementu. Rozmowa z maszyną nie jest rozmową. Maszyna produkuje sałatę słowną, którą wcześniej od ciebie otrzymuje. Sprzedaje ci to, co od ciebie wcześniej kupi. Serwuje ci ten sam śmietnik, który znajdzie w twoim koszu na śmieci. Nie wnosi niczego twórczego, nie wnosi niczego prawdziwego, nie wnosi niczego zaskakującego. Te wczesne jeszcze ciągle eksperymenty z modelami językowymi, których nie można nazwać inteligencją w żaden sposób, pokazują, że te wszystkie modele są potakiwaczami. To znaczy, one ci mówią cały czas to, co sądzą, że chcesz usłyszeć, to, co gdzieś częstościowo najczęściej występuje. Tak?
Nie mamy trochę języka, żeby to opisać,
nie
prawda?
Nie ma, tak, brakuje.
Nie nazywajmy inteligencji, no ale piszą, co sądzą, że chcą, żeby...
Tak, oczywiście ta antropomorfizacja jest jakimś tam drogą na skróty. Mm-hmm. Oczywiście to nikt nie sądzi, nie? To ale, nie ma tam żadnego podmiotu
wiesz,
za tym.
Ale wszyscy wiemy, jak ciężki jest język, to znaczy ile on waży.
Tak.
Więc brak odpowiedniej tak naprawdę, bo my intuicyjnie czujemy, że nie mówimy o istocie myślącej. A popatrz, jak łatwo ją zagarniamy do tego świata.
Łatwo i myślę,
żywego.
Że to jest bardzo szkodliwe. To znaczy myślę, że antropomorfizowanie jakiegokolwiek narzędzia, czy to będzie młotek, czy to będzie chat GPT, jest oczywiście po pierwsze niezgodne z prawdą, po drugie bałamutne, po trzecie ostatecznie szkodliwe. Tak? Mm-hmm. Ja nie wierzę w to, że jakiekolwiek tego typu relacje ludzie mogą nawiązywać i one cokolwiek zastąpią. To zresztą tak przemija. Zobacz, 15 lat temu dzieci hodowały zwierzątka elektroniczne. Tak? Było takie coś, że się tam...
Trzeba było nakarmić odpowiednim momencie.
To była bardzo krótka moda, ona zdechła. Ludzie nadal chcą mieć normalnego, analogowego psa czy kota. Ci, którzy chcą, no ja na przykład nie chcę, ale to w ogóle nie zastąpiło tego, bo okazało się, że w tym jest coś innego. Wydaje mi się, że jakiekolwiek relacje, które ludzie mogą mieć z maszyną, czyli ostateczności z samym sobą,
nigdy w życiu nie zastąpią tych prawdziwych relacji z człowiekiem. Ich elementem jest oczywiście zaskoczenie. Ich elementem jest oczywiście jakaś niesymetryczność, że czasem ja nie dostaję tyle, ile wkładam, a czasem odwrotnie. Ich elementem jest to, że ta druga osoba nie jest przedmiotem mnie podporządkowanym, ale jest podmiotem pierwszoosobowym, odgrywającym w swoim życiu główną rolę, a w moim jakąś poboczną, tak? Mniej lub bardziej na pierwszym planie, ale jednak nie tą pierwszoosobową, podmiotową. Relacja z taką osobą jest czymś, czym nigdy nie będzie relacja z żadną najdoskonalszą nawet maszyną.
Mm-hmm. A powiedz mi, na jaką, czy możesz powiedzieć, na jaką relację liczą twoi bohaterowie? Czym jest ostatnia szansa, tak naprawdę powinnam cię zapytać, czy jesteśmy ją w stanie zdefiniować? Tak, zaczynasz, widzimy ją na okładce, ale widzimy ją też w zakończeniu książki. Mm-hmm.
No czy... oni liczą na relację romantyczną, jakkolwiek to nie zabrzmi, tak? No tam jest, prawda, randka, używa się tego słowa, potem no oni idą do łóżka, tak? No jakby no, to się dzieje, tak? I to jest jakby ten rodzaj relacji, w który oni celują. I moim zdaniem jest to relacja niezastępowalna niczym innym, to znaczy też żadną inną relacją. Przyjaźń ci tego nie da. Nie ma szans. Wiesz, no oczywiście nie wiem, jak to jest w sensie wiekowym, bo mam tyle lat, ile mam. Wydaje się, że te 40 parę lat to jest ten moment, kiedy można mieć tę relację jeszcze taką naprawdę normalną, nie kursywą, nie w nawiasie, nie w cudzysłowie. Jak jest później, nie wiem. Podejrzewam, że też. Ale tutaj na pewno. I oni no jakby rzucają się w wir takich nieco młodzieńczych uniesień z pełną świadomością, że to może trochę
anegdotyczne.
Tak? Natomiast myślę, że to jest ten wielki wkład Piotra w te relacje. Mm-hmm. Znaczy Alicja jest niewątpliwie osobą bardziej wyważoną, mądrzejszą, po prostu doświadczoną życiowo, taką, która ma więcej do zaoferowania w sensie intelektualnym, ale też mówiłem, że to jest dobra osoba, myślę w sensie moralnym też więcej. Ale Piotrek ma w sobie takie wiele naturalności, że mamy te 45 lat, a idziemy do tego łówka, jakbyśmy mieli 16 czy 18, no big deal, no to też się tak da. I myślę, że tego typu świeżość, energię w sobie, w tych sprawach, oczywiście nie tylko miłosnych, nie tylko erotycznych, wielu innych, warto próbować zachować. Warto tak czytać książki, jak się je czytało, kiedy się miało 20 lat. Nawet jeżeli to jest trudne, nawet jeżeli to się nie zawsze zdarza, nawet jeżeli to się coraz rzadziej zdarza, to warto. Warto tak podróżować, warto tak oglądać filmy, warto tak jeść. Warto próbować tak doświadczać świata fizycznego, chodzić po górach, pływać w morzu, nie wiem, cokolwiek. No tak jakby się miało 20 lat i nie robiło tego już 1000 razy wcześniej, tylko że właśnie robi się to drugi albo trzeci raz. Trochę nieporadnie, no ale jednak z jakąś ogromną naturalnością.
Mm-hmm. Oni są trochę nieporadni, chociaż mam wrażenie, że nie zawsze tak, jak ty byś chciał teraz, namawiając do tego, żeby nie zatracać jednak w sobie pewnej energii, czy właśnie braku doświadczenia przenoszonego na daną aktywność. Powiedz, to jest romans?
A co to znaczy?
Spróbuj odpowiedzieć na tak zadane pytanie.
Wiesz, no w tych językach romańskich źródło słów jest taki romans, powieść znaczy, tak? Każda powieść jest romansem, no. To jest historia o miłości. O miłościach. To znaczy, to jest historia oczywiście też o miłości Piotra i Justyny. Może to jest taka najbardziej romantyczna, najbardziej wybuchowa miłość w tej książce. To jest historia o trochę innej miłości Adama i Alicji. To jest historia być może o miłości Piotra i Alicji. Tego do końca nie wiemy, bo nie wiemy, dokąd ona się dotoczy, nie wiemy, co będzie dalej. Więc jest to historia o trzech miłościach. Tak. Natomiast no, na pewno nie jest to, wiesz, literatura gatunkowa, w sensie takim,
że... Dlatego się uśmiechnęłam, wiesz, bo nie wiem, być może ja jakoś czuję taką potrzebę tego, żeby dopowiedzieć pewne rzeczy, bo kiedy patrzymy na okładkę tej książki, kiedy czytamy tytuł Ostatnia, prawda, Ostatnia szansa, kolory są jakie są. My tutaj opowiadamy o tym, że dwójka ludzi się spotyka, prawda, i czasem są fajerwerki, czasem nie ma, dzielą się jakąś historią, że być może jest to mylne uczucie, że właśnie dostaniemy literaturę gatunkową, podczas gdy no, byłoby straszne, gdybyśmy powiedzieli, że jest to literatura gatunkowa.
Ja mam nadzieję, że to nie będzie źródłem rozczarowań dla czytelników, ale jeżeli ktoś sięgnie po tę książkę z taką myślą, że dostanie tam taką, wiesz, otulającą jak kocyk opowieść o tym, że nigdy w życiu nie jest za późno na miłość, no to nie dostanie. Tak, to znaczy, no, bardzo wiele musiałby sam od siebie dołożyć, żeby tak to odebrać. Oczywiście mam nadzieję, że ta książka jakąś pociechę daje, jakąś nadzieję daje, ale nie jest to nadzieja tego rodzaju. Nie jest to, myślę, taka łatwa i...
To znaczy, to nie są późne miłości Agaty Romaniuk, bo pojawił się taki
i to nie jest,
zbiór historii.
Jeszcze William Wharton miał kiedyś taką książkę, że oni mają tam 80 lat, czy ileś, się w sobie zakochują. Nie, no nie, to nie to.
Ale to też jest możliwe. Czy nie?
Wydaje się, że to się nawet zdarza, czyli to nie tylko jest, to występuje w przyrodzie też, tak? Natomiast oczywiście pisanie na ten temat może się odbywać na dwa sposoby. To znaczy raz, że opisujesz po prostu coś, co jest, co bywa, co się zdarza, z jakimś rodzajem jednak, no takiego, wiesz, naukowego wręcz badania. To znaczy po prostu przyglądasz się tym ludziom, przyglądasz się, jak to wygląda. I to jest wtedy literatura piękna. A możesz to robić na takiej zasadzie, że rzucasz swoim czytelnikom, często nieszczęśliwym i zrozpaczonym, obietnice bez pokrycia. I wtedy to jest literatura gatunkowa.
Mm-hmm. Maćku, a powiedz mi jeszcze, bo zdecydowałeś o tym, że jednak poharatanych przez życie bohaterów nam pokażesz. Pojawia się temat żałoby. Ta żałoba jest dla mnie o tyle ciekawa, że ona tutaj występuje w jeszcze jednej formie, niekoniecznie tej formie takiej, która nam się kojarzy wprost, czyli ze śmiercią bliskiej nam osoby. Czy to jest taka sytuacja w życiu, która jakoś jest czytelna dla większości z nas? Bo mi się wydaje, że ta książka, mimo swojej powagi niejednokrotnie i ciężaru, ona trochę ma w sobie coś takiego... Nie chcę powiedzieć z pretensją, szukam dobrego słowa, z uniwersalności doświadczenia. To znaczy ona dla mnie trochę chce korespondować z czymś, co może być faktycznie uwspólnionym elementem dla wielu czytelniczek i czytelników. Kiwasz głową.
Tak, to jest bez wątpienia te doświadczenia. To są doświadczenia, które każdemu z nas się zdarzyły albo zdarzą. Niemal każdemu z nas. To są, myślę, emocje i przeżycia, które no, nikogo z nas nie ominą, jeżeli tych parę lat pożyjemy na tym świecie. Z tymi żałobami tam jest tak, że niektóre są wprost, niektóre są nie wprost, tak jak powiedziałaś. To znaczy, no, oczywiście jest żałoba Piotra po Justynie, która no, umarła. Ale jest też żałoba Piotra po Bartku, który najprawdopodobniej żyje i ma się dobrze, tylko po prostu bezpowrotnie zginął z jego życia. Nie ma i raczej nie będzie nigdy już na żadnych zasadach. Jest żałoba Alicji po Adamie, który umarł, no ale jest też jej wcześniejsza, poprzednia żałoba Alicji po Adamie, który żyje i znowu być może ma się dobrze, potem się okazuje, że jednak niedobrze, z którym ona się po prostu rozstała no, z jego inicjatywy i ona przeżywa wtedy za jego życia jakiś rodzaj po prostu żałoby po nim. I w momencie, kiedy on już realnie umiera, no to dla niej to jest druga żałoba. Nie wiem, czy przez to łatwiejsza, czy trudniejsza, ale to pierwsze to też jest żałobą. Jest tam oczywiście parę takich pobocznych historii. Znaczy myślę oczywiście o tych historiach Alicji i jej podopiecznych, gdzie w pewnym momencie jedna z tych dziewcząt, no nie chcę jakby zdradzać wszystkiego, ale no zaczyna przeżywać żałobę po kimś, kogo nigdy nie znała i nawet nie wiedziała, że ten ktoś w jej życiu był. I moment, kiedy się dowiaduje o tym, że nie wszystko jest tak, jak ona do tej pory myślała, że jest, tylko że był ktoś inny w tym życiu i tego kogoś nie ma, no to też bardzo silnie, jak się domyślamy, zaczyna to przeżywać. Myślę, że tym wspólnym mianownikiem jest jakaś jednak nieobecność, tak? To znaczy, że ktoś z twojego życia znika.
Strata czy nieobecność?
Wiesz, no nieobecność jakby zawiera w sobie taką nadzieję na to, że kiedyś jednak będzie też obecność, tak? To oczywiście jest fałszywe, tylko strata jest czymś, jak myślę, co przeżywamy przez pewien czas, a nieobecność jest stanem już ostatecznym, docelowym. To nie znika. To znaczy, nawet jeżeli Piotr kiedyś przestanie przeżywać żałobę po Justynie, a w jakimś sensie przestanie, no nie będzie zawsze czuł się tak, jak czuje się na początku.
Będzie
to jasne.
Pamiętał, ale to już nie będzie...
Ale ta jej nieobecność zawsze będzie... Przepraszam za to sformułowanie. Ta nieobecność już zawsze będzie obecna w jego życiu. W sensie zawsze będzie jakimś elementem tego życia i to się nigdy nie zmieni. Nigdy. Po prostu nigdy. I myślę, że w tej książce jest dużo takich nieobecności właśnie. To znaczy, że ktoś był, a go nie ma. Ktoś miał być, a go nie ma. I to jest pewnie jakiś taki wspólny mianownik doświadczeń wszystkich tych bohaterów tej książki.
No jeszcze mamy też ten wątek rodzinny, który nam się tak wije, bo to nie jest tak, że ty stawiasz taki bardzo mocny grunt, który, to też mogę państwu zdradzić, że dobijając do brzegu w naszym pierwszym spotkaniu pojawił się taki komentarz, że jedna z pierwszych osób, o ile nie pierwsza osoba, która przeczytała książkę Maćka, powiedziała, że jest to opis terapii po prostu. I tak sobie, więc to też nie jest tak, że prowadzisz jakąś narrację w chronologii, czyli urodził się wtedy i wtedy, a jego rodzice, to w ogóle teraz byśmy powiedzieli, że tworzyli dysfunkcyjną rodzinę, a on wyrastając w tej rodzinie to coś tam. Ty dajesz takie subtelności, z których być może zbudujemy sobie historię tego, że powielamy pewne schematy, no bo trochę najłatwiej nam jest się wrzucić chyba w taką narrację, prawda? Również w tej sytuacji, że no niby nie mamy wpływu na to, że ktoś umiera, no ale w którymś momencie się decydujemy na taką, a nie inną relację. No niby nie mamy wpływu na to, jak się zachowujemy, no ale jednak trochę się zachowujemy, bo na przykład później nie dochodzimy do siebie szybko, albo mamy jakieś opory, albo coś tam. No tak,
tak
strzelam
ale
sobie,
wiesz co,
ale
oni
no...
jednak trochę podejmują decyzje, to oczywiście widać później, po fakcie, ale oni nie powielają na przykład swoich rodzinnych schematów. To znaczy Piotr realizuje związki zupełnie inne niż jego rodzice. Alicja nie jest kimś takim jak jej matka, no ani tym bardziej jak jej ojciec.
Ale to też jest wynikiem tego, co obserwowali, prawda? No bo albo powielamy, albo idziemy trochę w opozycji.
Tak, ale generalnie zawsze mamy jakiś wybór. To znaczy zawsze jest tak, nawet jak nas ciągnie w określoną stronę, nawet jeżeli okoliczności coś determinują, nawet jeżeli ten wybór nie jest taki pełny i wolny i swobodny, to jakiś rodzaj wyboru jednak zawsze jest. I w tej książce też myślę, jest wiele takich sytuacji, kiedy ci ludzie przed jakimś wyborem stawali, czasem dokonywali złego wyboru. Tak myślę. Czasem dokonywali dobrego wyboru, ale kończyło się to źle, ten ich dobry wybór. Bo to oczywiście nie jest takie proste, ale o podejmowaniu decyzji i o tych wyborach myślę, że ta książka też trochę jest.
A dlaczego ta książka nie ma tytułu Wybór?
Wiesz co, z tytułami jest tak, że zawsze to było dla mnie bardzo trudne. To znaczy wymyślenie tytułu dla poszczególnego opowiadania, czy dla eseju, czy dla powieści zawsze było dla mnie trudne. I często miałem wrażenie, że on jest taki trochę nie od kompletu. To znaczy, że no, czasem on jest zgrabny, ale on jest czymś dołożonym gdzieś z zewnątrz. A tutaj było tak, że ja od początku wiedziałem, jaki ta książka będzie miała tytuł i w ogóle to... Ja w ogóle pisząc tę książkę wszystko od początku wiedziałem. W sensie na przykład z imionami.
Taki statement, wszystko od początku wiedziałem.
Ale tak, w sensie o tej książce, wiesz, to znaczy na przykład z imionami jest tak, że w bardzo wielu wcześniejszych moich rzeczach no musiałem wymyślić te imiona i na przykład w systemie Sulta było tak, że siedziałem z książką telefoniczną.
Mogę? Pewnie. Muszę coś powiedzieć, bo już ci wcześniej to miałam powiedzieć, że to są najlepiej dobrane imiona do bohaterów w polskiej literaturze, które powiem ci od dawna spotkałam, słuchaj, nie miałam w ogóle jakiegoś dysonansu między tym, wiesz, o kim czytam i jak go mam nazywać. A mam strasznie często takie sytuacje, w których uwiera mnie imię, wiesz, mimo że ja nie widzę bohatera, przecież go sobie wyobrażam, nie zderzam się z nim, wiesz, nie czuję tej fizyczności, a gdzieś po prostu, tak jakbym, wiesz, trochę przeskakiwała to imię, jak się pojawia na kartach. A tu nie miałam tej sytuacji.
Zdarza się to często, że rzeczywiście imię nie przystaje do człowieka. Zresztą tam jest taka dyskusja o tym, Piotr z Justyną mają o imionach. Zdarza się tak. I postaciom literackim to się zdarza wyjątkowo często. Ja na usprawiedliwienie, wiesz, samego siebie i innych piszących mogę tylko powiedzieć, że to jest naprawdę cholernie trudne czasami, wymyślenie tego imienia. A tutaj, zwłaszcza jak masz jakieś postaci w swoim życiu, które noszą takie imiona, to się zawsze jakoś tam kojarzy.
Wszystko
postaci w twoich poprzednich książkach.
Oczywiście.
I to jest naprawdę trudne, znalezienie neutralnych imion, ale naturalnych. A tutaj to było o tyle łatwe, wiesz, no ja w pewnym momencie zastanawiam się, no jak ten Piotr będzie miał na imię? No i jakby, no to po prostu było oczywiste, jak on ma na imię. Jak ma na imię Justyna, jak ma na imię Alicja, Adam, ale też i Bartek, Kamil, wszystkie te gdzieś postaci poboczne. Po prostu od razu wiedziałem, jak oni się nazywają.
Zadam ci ostatnie pytanie.
Okay.
Jeśli wiedziałeś wszystko o tej książce od początku, to jestem jeszcze ciekawa, czy masz jakieś oczekiwania wobec jej działania na inne osoby? Czy był cel w pisaniu tej książki?
Cel to nie. To znaczy w momencie pisania nie miałem żadnych oczekiwań. Teraz jakieś mam, to ci zaraz o nich opowiem, ale w momencie samego pisania absolutnie żadnych. To znaczy po prostu... No chciałem tę historię przelać z głowy na papier. Po prostu zapisać to najnormalniej w świecie i zrobiłem to bardzo szybko, rekordowo szybko jak na mnie. Nigdy niczego tak szybko nie napisałem. Tę książkę pisałem 2 miesiące z lekkim haczykiem.
pracując wczesnymi rankami, a potem jadąc sobie rowerem do pracy. W takim rytmie bardzo mnie niewykańczającym, w sensie, że to nie męczyło mnie to. Mm-hmm. Oczywiście wstawanie o 5 przez ileś tam tygodni jakoś jest męczące, ale nie, to było bardzo okej. I po prostu chciałem to napisać, no, przelać, udostępnić światu. To tyle. Nie wiem po co. Absolutnie nie myślałem. Zresztą nigdy jak piszę, to nie myślę o odbiorcy. Myślę, że jeżeli w trakcie tworzenia się myśli odbiorcy, to to bardzo paraliżuje i prowadzi do samych porażek artystycznych. Myślę, że pisząc, tak samo komponując, malując, należy myśleć tylko o tym dziele, o jakiejś jego wewnętrznej prawdzie, wewnętrznej strukturze, wewnętrznej zgodności, a nie o tym, co świat na to powie. Natomiast oczywiście, jak już książka jest gotowa i jest gotowa od jakiegoś czasu i ja już, wiesz, no, ja już nic z nią nie robię od wielu miesięcy, ktoś inny coś robi, tak? No to ja już teraz mam jakieś oczekiwania społeczne. Ja bardzo się boję jej odbioru w takim sensie, że, no tak jak powiedziałaś wcześniej, tak? Bardzo się boję, że ona może zostać potraktowana jako, no, taka literatura na plażę, czy do Ryanaira. Że to jest taka historia o miłości, którą sobie gdzieś tam można przeczytać. Pewnie można i tak ją przeczytać, ale wydaje mi się, że to jest nie wszystko. I oczywiście bardzo bym chciał, żeby znaleźli się czytelnicy, którzy dokopią się tam do czegoś więcej niż tylko do tej historii. Na pewno jest tak, że ta książka jest mniej wymagająca od moich poprzednich książek, w sensie takim, że no nie trzeba mieć, wiesz, doktoratu o Wittgensteinie, żeby przeczytać tę historię. Tam na wejściu, myślę, nie ma wielkich wymagań intelektualnych, no, ale na wyjściu...
Wprost, właśnie próg intelektualny po prostu jest niższy, aniżeli to, co dostaliśmy
dobra,
od ciebie wcześniej.
Ale wydaje mi się, że na wyjściu on jest wyższy. To znaczy, wydaje mi się, że z tej książki więcej, w sensie czysto intelektualny, można wynieść niż z moich poprzednich książek. I wiesz, jestem przekonany, że ja dzięki tej książce zyskam wielu nowych czytelników, ale mam też ogromną nadzieję, że nie stracę starych. Mhm.
Ja zostaję. Tego ci życzę w każdym razie, żeby ta grupa rosła. Od razu państwa uspokajam, że to wszystko, co powiedzieliśmy w książce jest, ale być może państwo tego nie znajdziecie. Jest też duża szansa, że znajdziecie mnóstwo innych rzeczy, o których w ogóle nie powiedzieliśmy. Ja tylko podpowiem, że proszę iść w stronę przyjaźni i jej braku, bo to jest taka rzecz, o której ostatnim razem też nie zdążyliśmy porozmawiać głębiej. Jakoś mi tak siedzi na serduszku, bo wydaje mi się, że tyle tysięcy lat już zajmujemy się miłością, a zapominamy też o innych emocjonalnych wyborach, których dokonujemy w życiu. Czasem o dziwo trwalszych. Maciej Miłkowski był moim i państwa gościem. Rozmawialiśmy o książce Ostatnia Szansa. Bardzo ci dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A to była audycja Dobre Książki w Radiu Kraków i Radiu Kraków Kultura. Bardzo dziękuję za uwagę. Żegna się z państwem Georgina Grybaś.